Marcin Mazewski, dzień dobry, audycja Podlaskie Charaktery. Gościem Polskiego Radia Białystok jest Kamila Liczwinko.
Dzień dobry.
Kamila Liczwinko, Podlaski Charakter, kobieta, która skakała wzwyż bardzo wysoko, najwyżej z wszystkich Polek. Ta kariera już za tobą. Czym się teraz zajmujesz?
Kariera już za mną, już ponad 3 lata, ale w sporcie pozostałam. Sport jest bardzo bliski mojemu sercu, więc nie mogło być inaczej. I teraz razem z Michałem mamy Akademię Młodych Mistrzów, w której zarażamy pasją do sportu, do lekkiej atletyki najmłodszych.
Ogólnie, całościowo lekkiej atletyki, a nie tylko skok zwyż.
Nie tylko skok zwyż, do całej lekkiej atletyki. Chcemy pokazać dzieciom, co to jest lekka atletyka, a przy okazji są to też treningi ogólnorozwojowe, takie wzmacniające, przygotowujące ich do sportu, bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy będzie chciał być lekkoatletą, więc dajemy im dużą dawkę sportu i przemycamy w nim lekką atletykę.
Dobrze, cofamy się do twojego dzieciństwa, Bielsk Podlaski. Takich akademii wówczas nie było. W ogóle w Polsce, nie tylko w Bielsku.
No nie, nie było, to prawda, ale były SKS-y wtedy. Bardzo dużo tych SKS-ów było i byli bardzo fantastyczni nauczyciele wychowania fizycznego, których wspominam do dziś i myślę, że to dzięki nim w pewnej mierze znalazłam się tam, gdzie byłam w mojej karierze sportowej.
No i też dużo tych zajęć było ogólnorozwojowych, z samej lekkiej atletyki, bo też nawet rzut jakąś piłeczką palantową, z tego co ja przynajmniej pamiętam z lekcji WF-u, czyli nie tylko piłka nożna, nie tylko sporty zespołowe, ale bardzo dużo tego było. Teraz no, też możemy to porównać, gorzej to wygląda w szkołach naszych.
Zdecydowanie tak i nawet wczoraj wspominałam to z Michałem, rozmawialiśmy, bo byliśmy na zajęciach, ta nasza akademia również działa w Bielsku, więc byliśmy i wspominałam właśnie tego mojego nauczyciela wychowania fizycznego, pana Dariusza Duszkowskiego, że rzeczywiście robiliśmy wszystko, tak jak mówisz, i piłeczka palantowa, i siatkówka, i lekkoatletyka, i przełaje, to co program wychowania fizycznego miał do zaforowania, co trzeba było zrobić, to my robiliśmy i tak było.
I skoki przez kozła, no wszystko było.
Oczywiście, a ja ostatnio na zajęciach weszłam do magazynku i jeden z chłopców mnie zapytał, co to za stołek. Z kozioł, także...
No to taki, jak pan wofista się zmęczy, żeby miał na czym usiąść i odpocząć. Wracamy do tego Bielska Podlaskiego. Też tam prowadzisz między innymi zajęcia akademii.
Zakładając akademię, pierwsze, o czym pomyśleliśmy, to to, że lokalizacją będzie Bielsk Podlaski i będzie Białystok. Białystok ze względu na to, że tutaj już tak długo jesteśmy, tutaj trenowałam, a z drugiej strony Bielsk Podlaski, w którym się wychowałam, który jest moją rodziną, miejscowością, więc nie mogło być inaczej.
Mała Kamila Liczwinko, młoda dziewczynka, chodzi do szkoły. Co cię wtedy interesowało najbardziej? Jak spędzałaś czas?
To były czasy z kolegami, z koleżankami, z przyjaciółmi, czas na świeżym powietrzu. Dość wcześnie też zaczęłam wyjeżdżać na zgrupowania i trenować, więc to był taki czas wolny spędzony z przyjaciółmi, połączony z treningami. W wakacje to były praktycznie wyjazdy na zgrupowania, bo ja już w gimnazjum zaczęłam wyjeżdżać na pierwsze obozy. Praktycznie całe wakacje spędzałam w Augustowie z Podlasiem na obozach, więc beztroskie dzieciństwo, beztroski czas i przeplatany już akcentem sportowym.
A kiedy ten podlaski charakter sportowca zaczął się tak na dobre kształtować, twoim zdaniem?
Myślę, że tak na dobre, naprawdę, że ja wzięłam do serca to, że muszę ciężko trenować i że sport musi być na pierwszym miejscu i tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek odstępstwa. To chyba było na studiach, dość późno. Wzięłam się w garść, bo do tej pory to chciałam trochę tego, czasu z kolegami i treningu i musiałam trochę pójść do pracy, więc takie to było na pół gwizdka, ale tak na dobre już chyba zrozumiałam na studiach, że trzeba wybrać konkretną drogę i tą drogą był sport. A później jak już zaczęłam trenować z Michałem, to już wiedziałam, co w życiu będę robić i kim chcę zostać.
Stawiając sport na pierwszym miejscu, siłą rzeczy coś powędrowało na dalszy plan. Z czego musiałaś zrezygnować?
Ja sobie później to tłumaczyłam, że ja nie rezygnuję i taki był mój styl życia. Takie było moje życie, ja takie życie wybrałam, ale rzeczywiście no, trzeba było wybrać, czy idziemy na Sylwestra i bawimy się do białego rana, czy o pewnej godzinie musimy wrócić do domu, bo tak było. Może pierwszego nie, ale za 2 dni musiałam zrobić trening. Do tego treningu musiałam być wypoczęta. Nie mogliśmy sobie pozwolić na wakacje w środku sezonu, na dłuższe wyjazdy, na długi weekend, bo w długi weekend też trenowaliśmy, w święta też były treningi. Z perspektywy czasu tak sobie myślę, Boże, a czemu my nie podróżowaliśmy tak dużo? Teraz jak już siedzę w domu, ale w sobie tak później myślę, przecież my byliśmy cały czas na walizkach i non-stop w samolocie, więc może już później nam się nie chciało podróżować. Z perspektywy czasu zadaję sobie takie pytanie, czemu my tego nie robiliśmy, Michał, a tego? Ale my, tato, nie, po prostu nie mieliśmy czasu.
Sport twoi rodzice również uprawiali, to skądś też się wzięło. Było pewnie łatwiej przynajmniej zyskać aprobatę rodziców do tego, co robisz.
Ja powtarzam zawsze, że dobrych nauczycieli w UEF-u miałam, ale też no, rodziców, którzy mnie wspierali, dla których nie było problemem zawieźć mnie na zawody do Białegostoku, czy odstawić na obóz do Augustowa, czy odwieźć na jakiś tam autobus, który gdzieś mnie wiózł, tak? To nie było problemem dla moich rodziców i oni mnie oczywiście bardzo wspierali i to, że wylądowałam pod skrzydłami trenera Kuczyńskiego, no to było dzięki moim rodzicom, tak? Bo mama z nim kiedyś trenowała i po prostu się przypomniała któregoś razu. I tak wylądowałam w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku. Dzięki moim rodzicom.
Jest Białystok, a więc też duża zmiana wciąż młodego charakteru Kamili Lićwinko. Trzeba było się przystosować.
Ale ja nigdy nie miałam z tym problemów. Jak pojechałam do Białegostoku, zamieszkałam w internacie, różnie reagowały moje koleżanki. Jednym było łatwiej, drugim gorzej, jedne chciały wracać do domu, a mi było dobrze. Ja chyba byłam do tego stworzona. Mi było dobrze na obozie, mi było dobrze wyjeżdżać, ja lubiłam życie na walizkach, że w weekendy trzeba było się zebrać na zawody. Chyba od początku lubiłam takie życie, więc łatwo było mi się przystosować.
Niektórzy kibice sobie myślą, ci sportowcy to się najeżdżą, nazwiedzają, zobaczą wszystko, potem się chwalą zdjęciami, a to tak też nie wygląda do końca z tego, co mówisz.
Wbrew pozorom wydaje się, że leci się samolotem, na przykład, nie wiem, do tego Rzymu czy do Niemiec, 2 godziny, 1,5, to żadna podróż, tak? Ale to, że musisz być wcześniej na lotnisku, z Białegostoku do tej Warszawy przecież musisz dojechać, bo my lotniska nie mamy na miejscu, czasami dzień wcześniej. I wbrew pozorom nie te zawody, starty męczą 2-3 w tygodniu, tylko te podróże. Z lotniska na lotnisko, wczesne pobudki, bo musisz 2 godziny wcześniej być. Organizator czasami wywozi cię 4 godziny wcześniej na lotnisko, bo tak mu pasuje, żeby wszystkich wywieźć, więc można pozwiedzać, ale też to jest ogromne obciążenie dla organizmu, który jedzie na zawody i musi bardzo dobrze się zaprezentować.
Czasu na zwiedzanie niewiele, ale na przykład Igrzyska Olimpijskie, jedne, drugie, między treningami, między startami, no trochę chyba było czasu, żeby wyjść z tej wioski olimpijskiej, czy nie można było opuszczać?
Tokio, no to był specyficzny czas i tam niestety nie mogliśmy opuszczać wioski, mogliśmy wyjeżdżać tylko na areny rozgrywania swoich konkurencji, no i oczywiście na treningi. Tam musieliśmy być w wiosce olimpijskiej, chodzić w maseczkach, więc to był specyficzny czas COVID-u. Jeżeli chodzi o Rio, no to nie zwiedziłam nic kompletnie, startowałam w ostatni dzień i tam ze względu na to, że tam było niebezpiecznie i różne sytuacje słyszeliśmy, jakie spotkały naszych zawodników, to nie zwiedzaliśmy, więc niestety ani Rio, ani Tokio nie udało mi się zwiedzić i zobaczyć.
No to też pokazuje, ile poświęceń wymaga kariera sportowa, profesjonalna.
Ja sobie mówię, że to była najlepsza przygoda, jaka mnie spotkała. Uprawianie sportu, to co mogłam przeżyć, zwiedzać, ile wspaniałych ludzi poznałam. Ale tak rzeczywiście, to była masa wyrzeczeń. Takiego nauczenia się życia podpasowanego pod sport. Trzeba było odpocząć, przygotować się do drugiego treningu. Ponad 300 dni w roku spędzaliśmy poza domem. I ja miałam to ogromne szczęście, bo trenowałam ze swoim mężem i byliśmy razem, ale moi koledzy czy koledzy Michała, trenerzy, nie mieli już tego szczęścia. Dzieci zostawały w domu, żony zostawały w domu, mężowie zostawali w domu i oni byli bez nich praktycznie cały rok, więc to jest najgorsze w tym wszystkim. Zawodnikom czy trenerom rodziły się dzieci i te dzieci zostawały w domu, oni musieli jechać.
A gdyby nie sport, jak teraz tak sobie cofniesz się nawet do czasów szkoły podstawowej w Bielsku Podlaskim, w jakim kierunku byś poszła? Jakie tam przedmioty bardziej podchodziły, które
nie
mniej?
Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Sport zajął tak dużą część mojego życia, że ja nawet nie wiem teraz. No ja byłam bardziej humanistyczna niż matematyczna, ale nawet nie wiem, czy ja bym w jakimś innym kierunku poszła. Tak się stało i chyba dobrze się stało, tak teraz sobie myślę.
Dla dobra polskiego sportu i twojego również na pewno tak. Wspomniałaś właśnie, z mężem Michałem trenujesz. To komfort na pewno był swego rodzaju, ale też wiadomo, no przenosimy pewne rzeczy z treningu do domu i odwrotnie.
Wydaje mi się, że to i tak, że mogłam z nim trenować, to była bardzo dobra decyzja, która na początku gdzieś tam może w tym naszym świecie sportowym nie była zbyt dobrze przyjęta, ale to była dobra decyzja, bo to dzięki niemu osiągnęłam tak wiele w sporcie. Wystartowałam w igrzyskach, zdobyłam medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. I tak sobie teraz myślę, że łatwiej na pewno nam się trenowało niż teraz prowadzi wspólny biznes.
A kto ma tutaj więcej zastrzeżeń, obaw w tym biznesie? Ty czy Michał?
To znaczy ja taka jestem bardzo ostrożna. Ja do prowadzenia biznesu się nie nadaje, także uwielbiam pracę z dziećmi, uwielbiam prowadzić zajęcia, mi to sprawia ogromną przyjemność, ale zarządzanie tym wszystkim, planowanie, rozwijanie biznesu to nie jest moja, więc jak coś proponuję, spotykam się z bardzo dużym oporem mojego męża, więc zdecydowanie łatwiej nam się trenowało. On trzymał twardą rękę nade mną, ale ta ręka była twarda i potrzebna i to bardzo szybko przerodziło się w sukcesy, więc jak tak sobie przypominam, no na pewno przynosiliśmy, obiecaliśmy sobie, że nie będziemy przenosić tego do domu, no na pewno nie da się nie porozmawiać o super technice na przykład, albo o tym, co dzisiaj nie zagrało, czy jak były kontuzje, to niestety no nie przejdziemy do porządku dziennego z tym, że zerwałam sobie nogę i w domu o tym nie rozmawiamy. Ale ja to dobrze wspominam. Myślę, że obydwoje skorzystaliśmy na tym.
A były takie momenty, na przykład na treningu, że już kończymy ten trening i dobra, Kamila, to trzeba zrobić zakupy, tutaj lista.
Szczególnie tak było, jak przeprowadzaliśmy się do nowego domu, do Choroszczy i były treningi, ale oprócz tego jeszcze pamiętam, mieliśmy tak dużo listy do zrobienia, to musieliśmy jakieś tam sprawy załatwić urzędowe, czy jak planowaliśmy święta, to w trakcie treningu listę zakupów robiliśmy świątecznych, więc tak było. Ale gdzieś to nie wpływało na trening, umieliśmy to pogodzić, potem z nami przecież była Hania cały czas, więc jakoś to dźwignęliśmy wszystko.
Zatrzymajmy się na tym Białymstoku jeszcze. Masz na pewno tutaj dużo takich miejsc, do których nawet teraz już po karierze chętnie wracasz.
Białystok jest bliski mojemu sercu, naprawdę. Można powiedzieć, że większą część mojego życia już jestem tutaj. Mieszkamy poza Białymstokiem teraz, ale jak mamy wolny czas, jak jest weekend, to wiadomo, że bierzemy dziewczyny i jedziemy tutaj na spacer do parku, tak? Uwielbiamy tutaj właśnie sobie pójść na obiad, później Hania bawi się na plantach, na placu zabaw, więc tutaj przyjeżdżamy na jakieś inne atrakcje. Lubimy spędzać czas.
Teraz mieszkacie w Choroszczy, sypialnia Białegostoku, a więc jest niedaleko, ale jednak klimat inny już.
Zdecydowanie inny i no Choroszcz jest mniejszą miejscowością. Mimo wszystko no życie toczy się i nasza praca i czas wolny toczy się poza Choroszczą tutaj w Białymstoku.
Do czego zmierzam? Dlatego, że w zasadzie oprócz tych wyjazdów w trakcie trwania kariery, to cały czas jesteś na Podlasiu. Bielsk Podlaski, Białystok, Choroszcz. Nie myślałaś w trakcie kariery, czy już po karierze, żeby w ogóle stąd wyjechać?
Nie. Jeżeli o to chodzi, ja jestem taka bardzo przywiązana. Jestem tradycjonalistką, można powiedzieć. Nigdy nie myślałam o tym, żeby gdzieś się wyprowadzić, coś zmienić. Ja się bardzo szybko przywiązuję. Michał mógłby podróżować, on by chciał mieszkać tamtu, a ja cały czas mówię, Boże, ale po co? Tu jest dobrze. Ja bardzo lubię Podlasie. Tu jest spokojnie. Godzinę wyjeżdżamy stąd, mamy jeziora, mamy Suwalszczyznę, piękne tereny. Bardzo lubimy odpoczywać tam, gdzie jest mało ludzi, gdzie możemy być sami w spokoju, więc Podlasie nam to daje. Mamy blisko rodzinę, mamy blisko rodziców. Mi jest tu dobrze.
A sportowo też nie było powodu, żeby wyjeżdżać, bo KS Podlasie Białystok, czołówka cały czas
tak,
w kraju.
Tak, tak, to prawda. Jeżeli chodzi o warunki do trenowania, mieliśmy bardzo dobre warunki do trenowania. Stadion, pod trybunie, siłownia, hala sportowa, gdzie mogłam skakać wzwyż. Niczego nam tu nie brakowało, ale wiadomo jest to, że żeby osiągnąć lepsze wyniki i żeby móc się skupić tylko na treningu, no to wyjazdy na zgrupowanie były niezbędne. Tego się nie dało uniknąć, bo to wszystko było w jednym miejscu, były przygotowane posiłki, mogliśmy się skupić tylko na treningu. Ale jak wracałam do domu, to wiedziałam, że tutaj zrobię trening, niczym nie odstępujący od tego w najlepszych ośrodkach sportowych, bo miałam tutaj wszystko.
Były wyniki, te największe cały czas zapisane w historii polskiej lekkoatletyki, rekordy Polski w hali na stadionie. Czułaś, że jeszcze można gdzieś coś dorzucić, jeszcze centymetr, dwa doskoczyć wyżej?
Myślę, że szczególnie na stadionie. 199 i to kilka razy powtórzone. I na hali skakałam dużo więcej, 2.02 i potem na stadionie znowu 199. Rekord Polski biłam na hali, skakałam 2 metry i znowu 199. To nie była moja granica. Taka, że to już naprawdę zaporowa. Ja wiem, że to nie mogło być na pewno 5 centymetrów, ale na pewno nie była granica mojej możliwości. Ja nawet kiedyś jak skakałam 2.01 chyba w Kotbu skoczyłam na meetingu, czy 2 metry, to tak dobrze się czułam, że myślałam, że normalnie co by mi nie postawili, to ja bym przeskoczyła. Więc myślę, że rezerwy jeszcze były. Może nieduże, może centymetr, dwa, no ale do 2.02 dołożyć 2 centymetry, to jest 2.04, to już też jest bardzo dobry wynik, więc na pewno pod tym względem jestem niespełnionym sportowcem. Ze względu na to, że ten wynik mógł być wyższy, szczególnie ten ze stadionu, że 2 metry nigdy nie skoczyłam i to, że nie spełniłam jakichś tam swoich oczekiwań wobec siebie, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie i o ilości medali, które zdobyłam, bo wiem, że byłam przygotowana na więcej.
Ale te wyniki, Mistrzostwo Świata w hali, w Sopocie, brąz, Mistrzostw Świata na stadionie. No, ciężko to przebić i nie widać w ogóle, żeby ktokolwiek miał szansę teraz z polskich sportowców, obojętnie czy to w kategorii mężczyzn czy kobiet, zbliżyć się do twoich osiągnięć.
No ja sobie zdaję z tego sprawę, że skok wzwyż i damski, i męski na razie jest w bardzo opłakanym stanie. W mężczyznach to już w ogóle na chwilę obecną nie ma żadnego Polaka, który mógłby nas na przykład reprezentować teraz na halowych mistrzostwach świata i Europy. A jeżeli chodzi o kobiety, no to naszą nadzieją jest nasza Maria Żodik, ale daleko za nią są kolejne dziewczyny.
Czego uważasz, tak może brakować w tym przeskoku do wyższego skakania albo do przełamania pewnych niepowodzeń? Też na pewno nieraz w karierze się z tym mierzyłeś.
Tak, to każdego sportowca dotyka coś takiego, że wydaje ci się, że będziesz góry przenosić, że jak już ten sezon tak udany, no to kolejny nie może być gorszy i coś przychodzi takiego, że nie możesz skoczyć 180. Ja tak miałam w 2015 roku. Zajęłam 4. miejsce na Mistrzostwach Świata z wynikiem 199. Tam miałam kontuzję, więc myślałam sobie, że jak ja z kontuzją kręgosłupa praktycznie uziemiona przez 2 ostatnie tygodnie tak wysoko skoczyłam, no to w 2016 to będzie rewelacyjnie i nie było. W covidowym roku to samo. To tak spotyka, ale jeżeli chodzi o skok z wyż, uważam, że to są też zaniedbania, jeżeli chodzi o samo szkolenie. Tu nie podważam kompetencji trenera, tylko po prostu jak wygląda całe te zarządzanie tym skokiem z wyższym. Wydaje się, że on jest teraz taki trochę niezaopiekowany. Że my mamy bardzo dobre rzuty, mamy średnie biegi, tak, te nasze sztafety rewelacyjne, a tym skokiem z wyższym nikt się nie opiekuje i on tak sobie jest gdzieś po prostu.
Może tutaj jest właśnie nisza dla Kamili Lićwinko, żeby zostawić delikatnie z boku, tylko delikatnie akademię.
Podziwiam tych naszych trenerów, każdego trenera, nie tylko lekki atletyki, bo to jest ogromna odpowiedzialność, szczególnie trenować zawodników na światowym poziomie, więc ja nie wiem, czy ja mam tyle kompetencji, bo ja może mogłabym wesprzeć jakieś tam techniczne wskazówki, mentalnie jakiegoś zawodnika, ale czy ja bym była w stanie się nim zaopiekować od A do Z, ułożyć trening i być przy nim, no nie wiem.
Być może będzie okazja kiedyś to sprawdzić, ale tutaj zostawiamy 3 kropki. Dobrze, sukcesy, ale ciebie sukces wydaje się w ogóle nie zmienił jako człowieka.
Mi się wydaje, że to jest najważniejsze, żeby w tym wszystkim, co się wokół ciebie dzieje, bo wiadomo, zostałam mistrzynią świata, ale to nigdy nie wpłynęło, że o, już zostałam mistrzynią świata, to do mnie dzień dobry, teraz wszyscy muszą mówić, bo trzeba było mi, nie wiem, całą siłownię zostawić wolno, bo ja przyszłam na trening. To nie było w mojej naturze, w naturze Michała, żeby się wywyższać. Znam bardzo dużo sportowców, którzy mają ogromne sukcesy, pozostali takimi samymi wspaniałymi ludźmi, którzy zawsze wyciągną pomocną dłoń i można z nimi o wszystkim pogadać, ale są też tacy, których oczywiście sukces bardzo zmienił na minus, więc nawet nigdy się nad tym nie zastanawiałam, że razem z sukcesem sportowym, czy jakimś innym sukcesem może przyjść zmiana w mojego charakteru i mogłabym być bardziej roszczeniowa, bardziej żądaniowa, nie.
A jak się zmieniało postrzeganie innych sportowców, dziennikarzy w czasie twojej kariery?
No to oczywiście, że to była kolosalna różnica. Z zawodniczki, która gdzieś tam kiedyś startowała w Mistrzostwach Polskich i czasami na Mistrzostwa Świata pojechała, czy Mistrzostwa Europy i zakręciła się koło finału lub nie. Skoczyłam najpierw rekord Polski, ogromny rekord Polski, którego nikt się nie spodziewał, nawet my, szczerze mówiąc. Później Mistrzostwo Uniwersjady, później te 2 metry na hali, to się wiele zmieniło w stosunku do mnie. To było bardzo miłe, że gdzieś tam zaczęłam być dostrzegana, że jakaś siananiówka się zainteresowała rozmową z nami. To było wszystko miłe. Jeżeli ja teraz sobie na przykład idę do sklepu i za lady pani mnie pozna, czy jakiś pan po drodze idąc, cieszę się, że tutaj moi rodacy z Podlasia jeszcze mnie poznają i czasami usłyszę bardzo miłe słowo. To jest bardzo miłe, bo ja zakończyłam swoją kariery, szczyt moich największych sukcesów już był dość dawno, a mimo wszystko są ludzie, którzy mi kibicowali i do dziś się im bardzo dobrze kojarzy. To jest bardzo miłe.
Medal ma 2 strony i tą stronę sukcesów i stronę porażek. No i też wtedy różnie się pisze, różnie się mówi, chociażby w mediach. Teraz jest chyba jeszcze gorzej, bo mamy social media i tam naprawdę można bardzo dużo nieprzychylnych rzeczy na swój temat poczytać. Jak sobie z tym radziłaś z kolei?
Zdarzały się jakieś tam komentarze pod zdjęciem, na przykład, że nie wiem, czy słaba psychicznie jestem, czy znowu mi nie poszło, czy na wycieczkę pojechałam, jak ja jeszcze byłam trochę młodsza i nie miałam tych sukcesów, ale nie było tego aż tak wiele. Nie spotkałam się z jakąś straszną falą hejtu, z czymś, co bardzo długo przeżywałam. Myślę, że to jest zmora dzisiejszego czasu. Te anonimowe komentarze w sieci, w social mediach. Ktoś, kto siedzi sobie w ciepłym domu i wylewa swoje żale na kogoś, to naprawdę stara się, żeby jak najlepiej się zaprezentować i dać siebie wszystko.
No, czytając taki komentarz, że jesteś słaba psychicznie, co byś chciała wtedy odpowiedzieć takiemu anonimowemu jegomościowi?
Wiele razy słyszałam, że jestem słaba psychicznie. Ja jestem bardzo emocjonalna, to prawda. Ja się szybko poddaję emocjom, ale ja myślę, że to nie jest to samo, co słaby charakter i słaba psychicznie. Tak sobie przeanalizowałam któregoś razu, że tak naprawdę moja kariera trwała bardzo długo i to były wzloty i upadki. Ja cały czas byłam, nigdy się nie poddałam. i trapiona i kontuzjami, i słabszymi sezonami. Gdzieś tam cały czas się podnosiłam i cały czas szłam do przodu i udowadniałam sobie i innym, że naprawdę mogę skakać wysoko, więc nigdy nie uważałam, że byłam słaba psychicznie, bo żebym była słaba psychicznie, to by po igrzyskach w Rio de Janeiro, kompletnie dla mnie nieudanych, nie wróciła i nie zdobyła medalu w Londynie. Po tym, jak urodziłam Hanie, było nam bardzo ciężko wrócić do uprawiania sportu i do zorganizowania się tego, ale mimo wszystko wróciliśmy. Ja rok po jej urodzeniu skoczyłam 198 cm mniej niż mój rekord życiowy, więc dotykało mnie to, że nazywana byłam tym, że byłam słaba psychicznie, że nigdy dobrze nie startowałam na imprezach docelowych, ale to wynikało z mojego charakteru, z tego, że ja bardzo szybko poddaję się emocjom, a nie z tego, że jestem słaba psychicznie.
Podlaski charakter, to gdzie tutaj słabość psychiczna? Absolutnie nie. Ale już zbliżając się do końca twojej kariery, kiedy zapadła ta decyzja, że to już definitywnie kończymy z tym, inny pomysł na życie trzeba wdrażać?
Zdecydowaliśmy się na dziecko po medalu w Londynie. Stwierdziliśmy, że spróbujemy przygotować się do Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku i po tych igrzyskach zakończyć karierę. Więc po Rio miało być kolejne igrzyska i to miało być zakończenie kariery. No, cały świat zamarł w 2020 roku i sport też stanął, więc te igrzyska zostały przeniesione na 2021 rok, więc wystartowaliśmy w tych ostatnich igrzyskach i wiedzieliśmy. Nawet, żebym tam zdobyła medal i, nie wiem, skoczyła rekord świata, to byłby mój ostatni sezon. I ten 2021 dał mi tyle radości i tyle takiego spokoju i po tym nieudanym 2020 i wygrałam różnowe mistrzostwa Europy i jeden cykl diamentowej ligi, więc to był dobry sezon i ja odeszłam na ważnych warunkach. Nie trapiona kontuzjami. Tak miało być. Tak to zaplanowaliśmy. Oczywiście igrzyska w naszych planach miały wyjść troszkę lepiej, no ale i śmieję się, że nie jestem zawodniczką, która dobrze startuje na igrzyskach i nie wiem czemu.
Mówiłaś też o Hani, też o treningach wspólnych, właśnie rodzinnych można powiedzieć. Macierzyństwo zmienia sportsmenkę, to na pewno.
Michał nigdy mi tak głośno nie powiedział, ale myślę, że nie do końca zgadzał się z moją decyzją, żeby dziecko towarzyszyło nam non-stop. No to nie było bardzo profesjonalne, aczkolwiek no, ja wszystko robiłam, żeby ten trening zrobić, żeby dobrze wystartować, dawałam siebie wszystko, ale to nie mogło dać siebie 100%, kiedy dziecko jest obok ciebie i płacze i go coś boli. Więc jak było wiele razy, że coś było nie tak, zajmowałam kolce, wkładałam buty i wychodziłam, no bo dziecko było najważniejsze. Pierwsze 2 lata mogły być inne, ale nie wiem, czy dzisiaj bym sobie tego nie zarzucała, że ją zostawiłam z babcią, z opiekunką i sobie jeździliśmy, a ona była bez nas. Ja widziałam wszystko. Każdy jej krok, każde jej słowo. Byłam przy niej w gorszych momentach, w jej lepszych momentach i tego nie żałuję.
Potem koniec kariery. U sportowców to idzie dwutorowo. Albo jest pomysł i plan, albo go nie ma.
Wiedziałam, że to będzie koniec. Sobie zaplanowałam, co będę robić i w ogóle jak będzie świetnie, jak będę miała dużo czasu i to pierwszy miesiąc był bardzo ciężkie. Ja mówię, Matko Boska, jak można żyć bez celu? I teraz tak, to ja nie mam nic zaplanowanego, bo przecież ja wiedziałam, że w tym miesiącu to, w tym i tamto, w styczniu takie zawody, w lutym takie zawody, a w marcu to ma być szczyt formy, bo przecież będziemy startować w Mistrzostwach Świata albo w Mistrzostwach Europy. Więc na początku nie powiem, mimo że ja byłam przygotowana, to było mi bardzo ciężko, ale na szczęście szybko pojawił się pomysł na akademię, na początku wiele miesięcy przygotowań, więc cieszę się, że to się tak wszystko jakoś nawet gładko poszło, aczkolwiek nie powiem, że to było takie naturalne. Przejść z aktywnego życia sportowca na wysokim poziomie do takiego na początku nic nie robienia, bo ja chciałam nic nie robić odpocząć, a mi było bardzo ciężko.
Nie da się.
Nie da się, nie. Trzeba coś robić.
A teraz jaki jest twój cel?
Mamy bardzo dużo planów, jeżeli chodzi o akademię. Teraz, ze względu na to, że niecały rok temu zostałam mamą, więc
po raz drugi
to troszkę ja musiałam zwolnić. Chcemy iść do przodu i rozwijać naszą akademię i chcemy organizować swoje zawody i mieć swój klub. I organizujemy półkolonie i zimowiska i może kiedyś w przyszłości obozy, więc mamy dużo planów i mamy nadzieję, że stopniowo będziemy się rozwijać i małymi kroczkami ta nasza akademia będzie się rozrastała. I tak już uważam, że mamy drobny sukces, sporo zadowolonych dzieci. Szczególnie, że nie oszukujmy się, lekkoatletyka nie jest popularna tak bardzo jak piłka, czy siatkówka, czy nawet sztuki walki, więc cieszymy się, że rodzice nam zaufali, że dzieciom się podoba i to jest dla nas najważniejsze.
Czy ty, jak obserwujesz na tych treningach, jest być może gdzieś tam taka mała dziewczynka, która może odnosić sukcesy w przyszłości na miarę twoich?
Tak, tak. My obserwujemy te dzieci i widzimy, że niektóre mają takie zacięcie, mają super warunki fizyczne i chcemy, żeby to nie przepadło, żeby te dzieci zostały pociągnięte dalej do tego. Nawet wczoraj byliśmy w Bielsku i Michał w swojej grupie zobaczył dziewczynkę i mówi, jakbym ciebie widział. Cieszymy się, że takie dzieci do nas przychodzą i no nie oszukujmy się, my mamy dzieci od 5. roku życia, więc w takim 5-latku oczywiście zobaczymy potencjał, ale tego dziecka nie możemy na razie obarczać jakimiś wielkimi treningami. Ono ono ma się bawić, mieć przyjemność i nie możemy go zrazić do sportu. Czasami ja też mówię rodzicom, a nie chcę przychodzić. Mówię, to nie, to wypisujemy. Za rok, dwa, może zechce znowu wrócić. A jak go zrazimy na początku, to nie zechce na żaden sport chodzić. Więc najważniejsza jest dobra zabawa, ogólny rozwój, wzmacnianie. A talent dostrzegamy w tych starszych dzieciach, których coraz więcej jest w akademii, bo jak zaczynaliśmy, to mieliśmy naprawdę bardzo małe dzieci. A teraz zgłasza się coraz więcej nastolatków i to nas cieszy, że te dzieci starsze też chcą uprawiać lekkoatletykę.
Kamila Lidźwinko, życzę tobie oczywiście sukcesów, żebyś wychowała swoją następczynię na miarę twoich osiągnięć. Wierzymy, że tak się stanie.
Też mam taką nadzieję.
A więc życzymy też tego podlaskiego, silnego charakteru Kamili Lidźwinko. Marcin Mazewski, dziękuję bardzo.